mamy do czynienia z ciężkimi warunkami na zewnątrz, z ciężkimi warunkami, w których żołnierze muszą walczyć, bo one się wahają od bardzo niskich temperatur po wyższe temperatury, gdzie mamy do czynienia z błotem, wilgocią i warunkami, które utrudniają możliwość przemieszczania się, utrudniają możliwość przebywania w polu. Jeżeli mówimy natomiast już o czynniku ludzkim, to wiadomo, że nie tylko fizycznie, ale psychicznie ludzie zdecydowanie bardziej się eksploatują, walcząc, pracując, w ogóle żyjąc w takich warunkach. Do tego dochodzi jeszcze morale, które obniża się przez brak środków do walki, bo zaczyna brakować amunicji, zaczyna brakować amunicji artyleryjskiej, brakuje broni, ograniczone wsparcie z zachodu. Jest tutaj znacznie odczuwalne. Do tego no, trzeba to niestety jasno powiedzieć. Nie ustawiają się już kolejki do punktów rekrutacyjnych. Coraz mniej ludzi na Ukrainie chce walczyć. Większość tych ludzi, która zasila jednostki wojskowe, pojawia się na linii walki, są ludzie z poboru, którzy niekoniecznie chcą walczyć i niekoniecznie ich morale jest tak wysokie, jakim było morale ochotników, którzy byli przedtem mobilizowani do walki.
Mam takie wrażenie, że sytuacja na linii frontu jest jak taka naciągana lina i ona trzyma się już na tych żołnierzach, którzy byli zmobilizowani, czy którzy sami się zgłosili i w każdej chwili może pęknąć.
Tak, ja to porównuję trochę mocno analogicznie do gałęzi, która jest naginana, coraz bardziej naginana. I tutaj państwo ukraińskie, sztab generalny Ukrainy od tej gałęzi chce wycisnąć jak najwięcej i naginają coraz bardziej, chyba nie do końca licząc się z tym, że ona też ma określoną wytrzymałość. Patrząc teraz na to, kto walczy, albo to są bardzo, bardzo młodzi chłopcy, więc z poboru, albo są to starsi panowie, którzy w tym wieku walczyć raczej nie powinni. Tutaj nie jeden 45-latek czy 50-latek powie, że oni są w sile wieku. Nie zapominajmy o tym, że tutaj w tych warunkach dzień liczy się jak miesiąc, dlatego że te warunki bardzo mocno eksploatują, tak jak powiedziałem, fizycznie, ale także i psychicznie. I tutaj faktycznie widać, że tego czynnika ludzkiego zaczyna brakować.
A jakby pan mógł tak jakoś bardziej szczegółowo opisać tę sytuację na froncie, jeśli chodzi o ten brak zaopatrzenia i brak rąk do pracy? Jakieś takie przykłady z życia wzięte, żeby zwizualizować też naszym słuchaczom tę sytuację.
Nie chcę mówić o detalach, bo też ze względów bezpieczeństwa nie możemy. Natomiast tutaj są problemy z logistyką. Są jednostki, gdzie tych środków bojowych nie brakuje, a są jednostki, gdzie brakuje amunicji karabinowej. No, jeżeli chodzi o odpieranie szturmów, podstawowym środkiem bojowym są jednostki, gdzie no, ta średnia wieku jest bardzo wysoka, gdzie my jeździmy no, nie tyle do urwanych kończyn, do okopów, co jeździmy do zawałów serca, więc mamy do czynienia z żołnierzem, gdzie jego no, przydatność ze względu na stan zdrowia jest bardzo niska.
Armia rosyjska jest znana z tego, że im się dobrze walczy w takich warunkach, że oni umieją walczyć, potrafią to robić, jak jest zimno, jak jest błoto, czy to jest odczuwalne?
Przede wszystkim armia rosyjska słynie z tego, że nie szanuje swoich ludzi, a więc tam ludzie są zwyczajnie przyzwyczajeni do takich wariantów, takich warunków, są przyzwyczajeni do tego, że o ich życie zwyczajnie się nie dba. I tutaj faktycznie widać to, że pierwsze liczebnie, po drugie dostosowaniem do takich warunków, to zdecydowanie przebijają armię ukraińską. Do tego trzeba dołożyć fakt, że armia rosyjska cały czas się uczy. To nie jest tak, że to jest głupi przeciwnik, to nie jest tak, że to jest zombie, które się poruszało po prostu do przodu. To, co się stało teraz pod Awdijewką, czyli wykorzystanie starych kanałów ściekowych, świadczy o tym, że armia rosyjska szuka wariantów, szuka możliwości.
A co mówią żołnierze ukraińscy? Jak oni traktują kontrofensywę, decyzje sztabu generalnego, prezydenta Zełenskiego? Jakie są nastroje? O czym oni rozmawiają z panem?
Generalnie kontrofensywa, oni to widzą, nie przyniosła wielkiego efektu. Mają wrażenie, że kontrofensywa miała na celu udowodnić Zachodowi, że armia ukraińska umiejętnie wykorzystuje uzbrojenie i że potrzebuje go więcej, co bardzo często w mniemaniu powodowało wysyłanie chłopaków na rzeź, wysyłanie chłopaków na dobrze przygotowane linie obrony rosyjskiej. Ja akurat pracuję z brygadą gdzie morale jest bardzo wysokie z brygadą, gdzie jest wiele jeńców z Oleniwki, wiele jeńców, którzy dostali się do niewoli w Azowstali z brygadą, więc generalnie tutaj niezależnie od tego, jak sytuacja będzie zła, chłopcy i tak będą walczyć i są na wpół zmobilizowani, a na wpół napędzani nienawiścią do Rosjan po prostu. Natomiast są jednostki, gdzie ta sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej ze względu na gorszą organizację, brak środków bojowych, ze względu na podejście dowódców do żołnierzy.
No właśnie, bo coraz więcej też się mówi o tym, że Kijów powinien zmienić tę strategię, powinien przestać mówić o tym, że armia ukraińska odnosi sukcesy i że raczej też zmienić tą narrację, że sytuacja w miarę jest spokojna. Czy oni jakoś odnoszą się do tego, czy oni też mają na przykład jakieś propozycje, czy pan na przykład widzi, co można byłoby zmienić, czy wypadałoby zmienić?
Na pierwszej linii nie ma wielkiej polityki. Tutaj chłopcy raczej się do tego nie odnoszą. Tu się żyje po prostu z dnia na dzień. Tutaj bada się sytuację, która ma miejsce na miejscu, która generalnie jest sytuacją, która wpływa na życie żołnierza. Natomiast na pewno żołnierze podchodzą z większym dystansem do wszelkich propagandowych narracji o tym, że jest dobrze, bo na wielu obszarach nie jest dobrze i trzeba to jasno powiedzieć.
Myśli pan, że warto mówić o tym? Nie spadną morale społeczeństwa ukraińskiego i też żołnierzy jeszcze bardziej?
Tutaj trzeba zachować złoty środek, to znaczy nie możemy zakłamywać rzeczywistości, nie możemy mówić, że jest cudownie, kiedy nie jest cudownie, ale z drugiej strony też, tak jak tutaj pani powiedziała, trzeba podtrzymywać morale, trzeba szukać sposobu, by tym ludziom wytłumaczyć, że tak, jest źle, ale patriotyzm i konieczność utrzymania ojczyzny, uratowania ojczyzny wymaga poświęcenia i wymaga no niestety podźwignięcia ojczyzny, postawienia jej na nogi. Tutaj trzeba byłoby przeformatować w ogóle sposób mówienia o tej wojnie, sposób zachęcania młodych ludzi do tego, by wstępowali, by bronili ojczyzny. Tutaj nie możemy iść w metodę kija, mobilizowania na siłę. Tutaj trzeba byłoby więcej metody marchewki, po prostu mówić o patriotyzmie, mówiąc o tym, jak sytuacja zmieni się na lepsze, jeżeli faktycznie ludzie wezmą broń i staną do walki.